Będę chciał mówić o to, co dzisiaj też czytałem i tam na samym końcu było o zmartwychwstaniu, tak? Będę chciał mówić dzisiaj tak o tajemnicy zmartwychwstania, ale w kontekście w niebo wstąpienia i w niebo wzięcia. I na tym bym się chciał skupić. Dlaczego? Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład teraz takie święto nadchodzi, katolickie, uznawane przez Kościół rzymskokatolicki tylko, w niebo wzięcie Marii, tak? Kto je zna? Wiecie, ono 15 będzie, tak? I ten dogmat jest uznawany przez Kościół katolicki tylko. On powstał w 1950 roku i Pius XII go ustanowił jako dogmat. A wiecie, co to jest słowo dogmat? To jest taka proklamacja wiary. To jest równoznaczne z kanonicznością. Tak jak Biblia jest kanoniczna, czyli natchniona, tak samo dogmat, czy jest to taka jakby doktryna wiary, nie? Że to jest prawda. I to tylko ogłasza Kościół rzymskokatolicki na równoznaczne z autorytetem Pisma Świętego. I to tylko Kościół rzymskokatolicki uznaje. Także żaden inny Kościół, czyli ani wschodni, ten Kościół prawosławny, ani inne Kościoły nie uznają tego. No i historia tego dogmatu dopiero ma początek w roku 1950 po tych wszelkich objawieniach maryjnych. Dlaczego chcę o tym mówić? Dlatego, że myślę, że to też jest ważny temat i często, kiedy się rozmawia z różnymi ludźmi, na przykład ze różnych środowisk chrześcijańskich i takie zachodzą zgrzyty, wiecie, takie teologiczne, nie? To jest coś takiego, że często zarzuca się chrześcijanom, powiedzmy niekatolickim albo tak zwanym protestanckim, że my często argumentujemy swoją wiarę w ten sposób, że czegoś tego nie ma w Biblii, tak? I powiem wam tak, że tego typu argumentacja jest dobra i niedobra. Dlaczego? No bo oczywiście pewne prawdy wiary, doktryny zawsze powinny być w Biblii, ale pewne doświadczenia i pewne objawienia nie zawsze pokrywają się z Biblią, ale i tak wszystko rozsądzamy przez Słowo Boże, tak? Czy nawet objawienie i tak dalej. Tak samo jak pisał Paweł, to co kiedyś tam mówiłem wam o Ewangelii, mówi, że nie ma innej Ewangelii, tak? Że nawet jakbyście dostali objawienie, nawet anioł by wam przyniósł z nieba, mówi, nie ma innej Ewangelii. Tak? Tylko jest ta Ewangelia, którą myśmy wam zwiastowali, tylko jest ta jedyna Ewangelia i mówi nawet ludzie, którzy mają rzekome objawienia od aniołów, ale to się nie zgadza z tą Ewangelią, którą myśmy wam zwiastowali jako apostołowie, to mówi i stwierdził takie mocne słowa, niech będzie przeklęty. Ale ja chcę mówić o czymś takim, że po pierwsze nie chodzi o to, że czegoś takiego nie ma w Słowie Bożym, ale że to jest sprzeczne ze Słowem Bożym. I myślę, że to dobrze widzieć ten argument. Dlaczego tajemnica zmartwychwstania jest częścią nauki apostolskiej? I to jest objawiona tajemnica. Rozumiecie? Objawiona. I dlaczego ona wiąże się z czymś takim jak z niebowzięciem i jest coś takiego jak w niebo wstąpienie? Dwie różne rzeczy. Rozróżniacie to czy nie? Kto z was rozróżnia? Nie rozróżniacie. Jaka jest różnica w niebo wstąpieniem? Kto do nieba wstępuje? Tylko Jezus. Dlaczego? Bo jest Bogiem. Czyli On w swojej mocy, On powiedział sam Jezus o sobie, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Ja mam moc swoje życie złożyć i je wziąć. I na mocy tej chwały, którą Jezus miał, zanim stał się człowiekiem, tak? On o sobie mówi, zobaczcie, jeszcze nie umarł, jeszcze nie zmartwychwstał, ale on mówi w Ewangelii Jana, chyba w 11 rozdziale, tam ta rozmowa z tymi kobietami, tak? I on mówi, z Martą i z Marią, tak? I on mówi, że ja w tym kontekście, co umarł Łazarz, tak? I te siostry przyszły do Jezusa i on mówił, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. On jeszcze nie zmartwychwstał. Czyli on dysponuje boską potencją, taką, że on wywodzi życie ze śmierci i że ma sam w sobie życie, od którego wszelkie życie się wywodzi. Czy on tutaj stwierdza swoją boskość? Tak naprawdę. I to jest bardzo ważne, co wam mówię. Czyli sam Jezus, on już zapowiada w Ewangeliach, szczególnie to w Ewangelii Jana widzimy, o tym, że on właśnie, on w swojej mocy jest w stanie złożyć swoje życie i wziąć się z powrotem. I wiem, że po zmartwychwstaniu Jezus idzie do nieba, tak, do świątyni w niebie i później wiemy, że jeszcze 40 dni się ukazywał i później znowu wstępuje drugi raz do nieba. Po co drugi raz? Pierwszy raz wstępuje do nieba jako kapłan, tak? Ale drugi raz, kiedy wstępuje do nieba, on wstępuje już jako król, królów, pan panów i jest deponowana cała władza dla Jezusa, tak? I on już teraz zasiada na tronie jako arcykapłan i król królów, pan panów, tak? Rozumiemy to. A teraz termin w niebo wzięcie, tak? Do kogo on należy? Do kogo możemy to odnieść? Do Henocha i Eliasza, czyli ludzi z czasów starotestamentowych. Widzimy o tym w Biblii, tak? Były takie rzeczy? Były. Ale jeżeli chodzi o temat niebowzięcia, czy jest mowa o tym, że będą ludzie wzięci do nieba i kiedy? Jest. Podczas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I tutaj jest ten punkt wyjścia do dyskusji na temat, dlaczego Maria nie mogła zostać wzięta do nieba. Dlaczego? I to wam przeczytam, ponieważ jest to sprzeczne. Tak, ponieważ jest to sprzeczne z nauczaniem Pisma Świętego. Sprzeczne z nauczaniem, objawionym nauczaniem apostolskim. Nie jest naszą argumentacją to, że tego nie ma w Biblii, tylko że jest to sprzeczne z nauczaniem apostolskim, objawionym nauczaniem apostolskim. I może przeczytajmy, gdzie jest o tym mowa, w ogóle termin tajemnica zmartwychwstania. I to słowo tajemnica, czyli misterium. Gdzie to jest napisane? Przeczytajmy. Pierwszy list do Koryntian, od 15 rozdział, od wersetu 51. I to jest nauka apostolska. Posłuchajcie, to jest nauka apostolska. I tego nie można kwestionować. Amen? Okej. Okay. Oczywiście o tym też Pan Jezus uczył, o zmartwychwstaniu i o wniebowzięciu. Uczył tego Pan Jezus czy nie? Gdzie o tym uczył? W przypowieściach. Jakiej przypowieści? Dwaj będą na polu. Jeden wzięty, drugi pozostawiony. I tu jest pytanie, pojawia się. Takie, Panie, a gdzie? Ja nigdy tego nie rozumiałem, a Jezus odpowiada, taką daje metaforę i mówi tak, tam gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Jak ja sobie to przeczytałem, ja myślę w ogóle, o czym Pan Jezus mówi. Nigdy go nie rozumiałem i dopiero, wiecie, ja to wiele lat się zastanawiałem, o co tu Panu Jezusowi chodziło, ale ten fragment w tej przypowieści, tak, o tych, co dwóch będzie na roli, jeden wzięty, drugi pozostawiony i tak dalej. I wiem, że tu jest w kontekście, Pan Jezus mówi, swojego powtórnego przyjścia. To Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, o tym czytamy, tak? I później Jezus daje taką odpowiedź, metaforyczną odpowiedź. Oni się pytają, gdzie, Panie? No gdzie pozostawiony? No to wiadomo. No, czyli nie jest pytanie, gdzie pozostawiony? No bo ten, co jest na roli, no to na roli, no nie? Tylko gdzie zabrany? No tak? A Jezus odpowiada, tam gdzie padlina, tam zlatują się sępy. I ja to wyczytałem kiedyś, zgadnijcie gdzie? W komentarzu Biblii Tysiącletniej. I mnie to lśniło i mówię, o, mają rację. Wiecie, jak oni to zinterpretowali? Katolicy? I bardzo dobrze i słusznie. Ja mówię, amen, macie rację. I mnie to uderzyło. Oni zinterpretowali to bardzo prosto. I ja wierzę, że to jest dobra interpretacja. Po co zlatują się sępy? Najeść, czyli to jest metafora na ucztę. Rozumiecie? Ci, co będą zabrani, to gdzie będą zabrani? Na uczty baranka. To jest metafora. Rozumiecie? Co jest tą podliną? To ci, co nie wierzą w Chrystusa. Znaczy, ja nie wiem, co jest tą podliną, tylko ci mówię, że ci zostaną zabrani, bo to jest metafora. Po co zlatują się uczty? Rozumiesz? Bo tu, moim zdaniem, tu nie chodzi o padlinę, tylko chodzi na odpowiedź pytania. Odpowiedź na te pytanie. Gdzie oni zostaną zabrani? A Jezus daje metaforę. Odpowiedź właśnie przez metaforę. Tam, gdzie padlina, zlatują się sępy. Po co zlatują się sępy do padliny, aby ucztować? I wiemy, że kiedy Jezus przyjdzie, i jest o tym mowa, jak widzimy w Ewangeliach, ja wiem, że to jest trudne do zrozumienia, ale uważam, że to jest dobra interpretacja, to jest mowa też i o uczcie weselnej i tak dalej, tak? I tu jest właśnie ten fragment w porównaniu właśnie z tą ucztą baranka, czy z przyjściem Jezusa właśnie w tym kontekście z tymi sępami. Nie jest dogmat, ale ja mówię, że to, bo ja słyszałem różne interpretacje na ten temat, ale myślę, że kluczem odpowiedzi na to pytanie, gdzie oni zostaną zabrani. I chodzi o to, tak jak sępy zlatują się na ucztę, tak wy tamci zostaną zabrani na ucztę. Myślę, że o to chodzi. I ja się trzymam tej interpretacji. Chociaż mówię, ja to czytając Biblię tysiącletnią, bo różne przekłady Biblii czytam i czasami tam sobie patrzę, weryfikuję i tak dalej. I sobie natknąłem się na ten komentarz i wtedy myślę, że to ja to mam takie tego zrozumienie, takie objawienie. Ale powracając do tematu, właśnie tej tajemnicy zmartwychwstania, czyli o tym Jezus uczył, tak? I teraz czytamy o tym właśnie, co apostołowie mówią. I tutaj czytamy o tym w tym liście do Koryntian, tak? 15 rozdział, 51 werset. Oto tajemnicę wam objawiam. Tajemnicę wam objawiam. Mówiłem, słowo objawić, odsłonić, odkryć. To jest tak samo, jak wam mówiłem, jak coś takiego, wchodzisz do pokoju, w którym jest ciemno, nigdy w życiu tam nie byłeś, zapalam światło, wow, i ty już wszystko wiesz. Gaszę i masz obraz. No i ile osób, tyle będzie różnych interpretacji. Obraz będzie jeden, każdy z nas będzie widział jakieś inne szczegóły, ale to jest właśnie słowo objawić, odsłonić, odkryć. I Paweł mówi, odsłaniam wam tajemnicę, czyli to już nie jest coś zakrytego, tylko to jest coś, co Bóg nam odsłania. I mówi tak dalej, Paweł tutaj, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Czyli nasze ludzkie ciała nie mogą wejść do nieskażonego Królestwa Bożego. Inaczej mówiąc. Dalej pisze tak, w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I dalej, albowiem to, co skażone, musi przeobleć się w nieskażone, to, co śmiertelne, musi się przeobleć w nieśmiertelność, a gdy to, co jest nieskażone, przeobleczy się w nieskażone i to, co jest śmiertelne, przeobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Ale ten werset 52, że umarli zostaną wzbudzeni jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I jakbyśmy sobie dalej zobaczyli list do Tesaloniczan, to już nie będę czytał, dalej o tym Paweł mówi, 4 rozdział, 13 do 18 wersetu, dalej mówi o tajemnicy zmartwychwstania. On pokazuje właśnie to, że mówi, nie płaczcie nad tymi, którzy już zasnęli. I on dalej mówi o tajemnicy zmartwychwstania, nie? Oni zasnęli, oni jakby śpią, ale przyjdzie czas i znowu tam jest powiedziane, kiedy Pan Jezus przyjdzie, tam ta trąba i tak dalej, wtedy powstaną z martwych ci, co zasnęli, ci, co wierzyli w Chrystusa, a wy, którzy jesteście przy życiu, dalej tam Paweł mówi, zostaniecie przemienieni w jednej chwili i zostaniecie porwani na spotkanie z Panem na obłokach. I tu jest mowa o pochwyceniu. Tak? Czy to miało miejsce? No nie. No ja. No to czy Maria wstąpiła do nieba? No nie mogła wstąpić. Ona dopiero wstąpi razem z nami. Rozumiecie? Bardzo proste wyjaśnienie tego tematu. I czy zmartwychwstanie w ogóle jest ważną prawdą doktryny chrześcijańskiej? Bardzo. Dlaczego? Bo jest fundamentalną prawdą. Amen? I Paweł mówi, jeżeli, i tutaj jakbyście czytali 15 rozdział, i on pisze do Koryntian, którzy mieli Ducha Świętego, doświadczali cudów, charyzmy, wszelkich doświadczeń Ducha Świętego, ale zaczęli wątpić w doktrynę o zmartwychwstaniu. Dlaczego? Dlatego, że byli też inni ludzie, którzy źle ich uczyli. I Paweł to konfrontuje i pokazuje im właściwość nauki apostolskiej, tak? I pisze o zmartwychwstaniu. I mówi, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to daremna jest wasza wiara. Jedzcie i pijcie, bo jutro pomrzecie. Dlaczego? Ponieważ zmartwychwstanie jest fundamentalną prawdą wiary chrześcijańskiej. Bo jeżeli Jezus Chrystus by nie zmartwychwstał, nie mielibyśmy dowodu pewności, że ofiara Chrystusa została przyjęta w niebie i to wszystko, i te całe świadectwo ludzi, którzy go widzieli po zmartwychwstaniu, a widziało go 11 apostołów, tak? I widziało go 120 uczniów i później, jak czytamy dalej, widziało go około 500 braci, jak Jezus wstępował do chwały. To oni kłamali? Nie. Ale dalej, Duch Święty wstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy. Amen? Czy to jest bajka? Nie. A dlaczego Duch Święty wstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy? Aby potwierdzić ofiarę Chrystusa i potwierdzić, że Jezus jest w chwale. Bo umarł i zmartwychwstał, bo tak zapowiadali prorocy, tak? Dlatego doktryna o zmartwychwstaniu jest ważna. Ale zauważcie, doktryna o zmartwychwstaniu mówi o dwóch rzeczach. O zmartwychwstaniu i o pochwyceniu. I pokazuje, że te rzeczy będą się działy w jednym czasie. Amen. Czy to się już stało? No nie. Amen. Czy wstąpimy do nieba? Kto się tam wybiera? Kto wstąpi do nieba? Amen. Rozumiecie? Kto wstąpi do nieba? Wierzący. W nowych ciałach. Amen. Tak? Wybierasz się tam? Aleluja, to dobrze, że się tam wybierasz. I na jakiej zasadzie się tam wybierasz? Bo jesteś dobrym człowiekiem? Amen. Poprzez twoją wiarę. Amen. Widzicie? I my mamy obietnicę zmartwychwstania i nowych ciał, ale na podstawie wiary. Kto wierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Dlatego też ważna jest też ta prawda, uważam, też wiary chrześcijańskiej, która też jest fundamentem. Zobaczcie, wiara i chrzest. Dlaczego chrzest jest ważny? Ponieważ chrzest identyfikuje nas w śmierci za nasze grzechy i śmierci starego człowieka i wzbudzenia nas do nowego życia, abyśmy w nowy sposób żyli. I to jest świadectwo naszej wiary i przymierza z Bogiem. Bo jeżeli wyznaję wiarę, i to było praktyką chrześcijańską w pierwszych wiekach, wiemy zresztą, przez pierwsze 3 wieki chrześcijanie byli chrzczeni na podstawie wiary. Wiecie o tym? Przez pierwsze 3 wieki. Ale już w drugim, na przełomie drugiego i trzeciego wieku, kiedy, wiecie, już zaczęły być dziwne rzeczy w Kościele i między innymi Konstantyn namieszał bardzo dużo, bo właśnie zaczęła powstawać taka doktryna, że jednak trzeba chrzcić niemowlęta. A wiecie dlaczego? I to bardzo dobrze brzmi, tak bardzo duszewnie i tak szczególnie do matek się odnosi. Tak serce matek ściska. Bo jeżeli twoje dziecko nie będzie ochrzczone, to pójdzie do piekła. I co taka matka biedna? Oj. Chrzci dziecko. Ale te wszyscy chrześcijanie z pierwszych wieków byli rzucani lwom na arenę z dziećmi. I żaden z tych chrześcijan, ani kobieta, żona, matka, ani mąż, ojciec, nie wpadli na taki pomysł, by ochrzcić dziecko, bo nie pójdzie do nieba.
bo pójdzie do diabła. Rozumiecie? Tak to wygląda. Dlatego my się dajemy chrzcić, bo kto wierzy i ochrzczony zostaje, zbawiony będzie. Amen. I kiedy już przyjęliśmy wiarę, przyjęliśmy chrzest i trwamy w tej wierze, oczekujemy co? Wypełnienia Pisma, obietnicy, tak? Że tak jak Jezus wstąpił do nieba, tak, to tak i On nas zabierze ze sobą, kiedy On powtórnie przyjdzie. Amen. W to wierzymy. Amen. Czy to jest ważna doktryna wiary chrześcijańskiej? Czy ona jest fundamentalna? Czy ona obowiązuje wszystkie kościoły od pierwszego wieku aż po dzisiejsze czasy? Uważam, że tak. Czy można ją przekręcić, tą doktrynę? Uważam, że nie. Dlatego to jest ważne, to co ja wam mówię. No i teraz daję wam pole do dyskusji. Co o tym myślicie? Czy jesteśmy gotowi? Czy rozumiecie to, co do was mówię? Czy dla was jest to proste? No ja wiem, że my nie świętujemy, ale ja wierzę, że Maria zostanie wzięta do nieba, tak, w swoim czasie. I my tak samo razem z nią. Ale ona jeszcze nie została wzięta do nieba, bo ona gdzieś tam leży w grobie, nie? I tyle. Ale no właśnie. Tu jest pole do dyskusji dla nas. No. Co? No. Nic, no chciałem tylko się tak krótko z wami w tym temacie podzielić, abyście też mieli takie zrozumienie tej prawdy na temat zmartwychwstania. Mówię też w tym kontekście właśnie w niebo wzięcia czy w niebo wstąpienia, jak to trzeba rozumieć, że jest różnica po niebo wzięciem, a w niebo wstąpieniem, a jak to właśnie jest interpretowane przez inne tam powiedzmy kościoły i tak dalej, ale jak to się ma do naszej wiary osobiście, nie? I przede wszystkim, czy mamy pewność, bo widzicie, Koryntianie byli narodzeni na nowo, tak? Przyjęli wiarę, przyjęli chrzest, przyjęli ducha, ale w kwestii doktrynalnej na temat zmartwychwstania mieli problem. No mieli. I Paweł musiał go wyjaśnić. Dlaczego? Bo to jest ważna sprawa. Amen. I zobaczcie, kiedy my głosimy Ewangelię, to my mówimy takie rzeczy. Mówimy o upamiętaniu. Mówimy o wierze, kim jest Chrystus i że tylko przez Niego jest życie wieczne i tylko przez Jego ofiarę mamy usprawiedliwienie grzechów, tak? Ale też powinniśmy mówić o chrzcie wodnym i o Duchu Świętym. I uważam, to jest dopiero podstawa wyjścia do głoszenia Ewangelii. Bo te prawdy wiary zawsze były głoszone na początku w Kościele. Jeśli weźmiecie Dzieje Apostolskie, zobaczycie, że zawsze te rzeczy były głoszone. Czyli pokuta, kim jest i Mesjasz, chrzest i Duch Święty. I to była podstawa do tego, by zostać uczniem Pana Jezusa. Amen. I my musimy mieć jasno te rzeczy utwierdzone w swoim sercu. Amen. Niech was Bóg błogosławi.
No, tak myślę, że fajnie by było jeszcze rozwinąć tylko tą myśl tak króciutko, co tutaj ten werset, który jest wyświetlony, Koryntian. I przeczytać kontekst, bo on tak fajnie podkreśla, czy kończy tą myśl, którą Koła przekazał. Tak więc, tak też jest napisane od 45, czytam tylko w tym przekładzie współcześnionym. Tak też jest napisane, stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek, sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy. A jaki jest niebiański, tacy i niebiańscy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebiańskiego. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Oto oznajmię wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeodzieć się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, gdzie jest napisane: połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci twoje żądło, gdzież jest o piekło twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że to, co mówiłeś, prawda, odnośnie zmartwychwstania i odnośnie tego przeobleczenia w niezniszczalność, to jest rzecz, która jest naszą taką nadzieją, prawda? Myślę, że w duchu my jesteśmy już odnowieni. W duchu tak. W duchu jesteśmy już stworzeni na podobieństwo niebiańskiego człowieka, czyli drugiego Adama. Natomiast nasze ciało jeszcze jest według pierwszego Adama, nie? Tak. A w duszy, która jest pomiędzy duchem a ciałem, odnawiamy się ku zbawieniu, tak? Ku procesie, tak, tak. Natomiast to jest nasza nadzieja, nie? I myślę, że to, co Paweł w innym miejscu mówi, że w tym namiocie wzdychamy. Jak ktoś ma 20 lat, to jeszcze mało wzdycha, ale kto ma 60 lat, to zaczyna wzdychać już, nie? Mówi, Boże mój, uwolni mnie z tego ciała, nie? W duszy młody po prostu, 20-latek, by jeszcze potańcował, a tu już 60-tka, 70-tka. Myślisz, dlatego, ale wiecie co, to jest niesamowitą nadzieją. To jest niesamowitą nadzieją, że Bóg nas wzbudzi do nowego życia lub tych, którzy doczekają, przemieni i wszyscy będziemy 20-latkowie. Mniej więcej. To byś chciała być 30. No dobra, no ja będę. Ja myślę, tam to już nie jest istotne akurat, czy 20, czy 25, czy 30. Prawda? W każdym razie wszyscy będziemy w tym takim najlepszym wieku. Biblia na przykład pokazuje również o 1000-letnim królestwie. Sądzę, chociaż chyba to nie jest nigdzie napisane wyraźnie, że sądzę, że w tym czasie wiek ludzi będzie przywrócony do 1000. Ale gdzie? Jasno. Że? A, że 100-letni będzie jak młody człowiek. Tak, 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 tak. To jest rzeczywiście. Nie? Natomiast, czyli jest przed nami, po przyjściu Jezusa Chrystusa, jest przed nami 1000-letnie królestwo, czyli panowanie Jezusa fizycznie po drugim przyjściu Jezusa. Pierwsze jest na obłokach na spotkanie z Panem, potem On fizycznie przychodzi i króluje na ziemi. Wtedy wszystkie narody przychodzą pokłaniać mu się i on przychodzi z kościołem. On powraca drugi raz z wcześniej pochwyconym i zmartwychwzbudzonym kościołem i Biblia mówi, że wtedy właśnie ci, którzy byli wierni w małym, będzie im wiele dane. Czyli to jest nadzieja niesamowita, bo nie tylko, że będziemy zmartwychwzbudzeni i pochwyceni do nieba, ale druga rzecz, że wrócimy razem z Jezusem, aby po prostu objąć panowanie nad wieloma rzeczami. I świat się toczy dalej, a myślę, że taka ciekawostka jest również, dlaczego Bóg nie zakończy wtedy, bo wszyscy mówią, koniec świata będzie, takie ogólne określenie, nie? Jezus przyjdzie, będzie koniec świata, wszystko się zburzy, rozwali i tam gwiazdy spadną. Nie, nie, nieprawda. Jezus przyjdzie, będzie tysiącletniego królestwa panowania Jezusa na tej ziemi, dopiero później nastanie sąd nad wszystkimi, dopiero później diabeł zostanie wypuszczony, będzie jeszcze wielka bitwa, później sąd i dopiero później będzie nowe niebo i nowa ziemia. Więc dlaczego to okres milenium 1000 lat? Dlatego, że wielu z nas by mogło powiedzieć, Boże, stworzyłeś ziemię nieprawidłowo, ona nie wystarczyła, ona była zła i nie dało się tutaj żyć jak w raju. A Bóg po prostu da nam dowód, że tu się da żyć tak jak w raju, za Jego panowania. I myślę, że jeszcze wiele rzeczy nas czeka na tej ziemi, również w kwestiach czystości, środowiska i różnych rzeczy, które ta ziemia jeszcze nam odda. Ta ziemia, tak można to powiedzieć. Nie? Także przed nami są niesamowite rzeczy, dlatego Biblia mówi, że podnieście swoje głowy, bo przychodzi wasze wybawienie. To są, mimo że teraz na krótko, tak, jest napisane na krótko, jesteśmy uciskani, tam niepocieszeni, prawda, ale podnieście swoje głowy, bądźcie zachęceni, bo wielka nadzieja jest dla was w niej przygotowana. Amen.
Amen. Amen. Także rozumiemy wszystko, moja żona musi świadectwo złożyć, tak?
wam powiem świadectwo związane właśnie z tą doktryną. Jak to człowiek, jak to my jako ludzie, myśląc co mówić w Ewangelii, pewne rzeczy omijamy, bo myślimy, że nie, no to za trudno. I ja tak miałam właśnie. Mam 86-letnią sąsiadkę. 86-letnią sąsiadkę. No i mówię, czytamy Biblię, nic nie dociera. No nic, no po prostu, jak to się mówi, no nic, babcia o swoim, ja o swoim i zero dotarcia. No i w końcu czytam właśnie te wersety, żeby się nie bać, że jak na trąba, że Bóg przyjdzie, że będą pochwyceni. I myślę, nawet tego to nie będę komentować, bo to już jest wyższy poziom. A tu babcia ożyła. Mówię wam, to musiało być z ducha. Babcia mówi, pani jeszcze raz przeczyta. No to ja jeszcze raz to czytam. To tak będzie. Ja mówię, no tak będzie dla tych, co wierzą. No toż to ja pierwszy raz to słyszę. Jeszcze pani przeczyta. Przeczytałam jeszcze raz. Słuchajcie, co babcia zrobiła. Babcia chodzi tutaj do tego centrum socjalnych usług, do tego przedszkola dla dorosłych. Babcia wszystkich dziadków tam i to tylko tą doktryną. Wszystkich mówi, oni nie wiedzą o co chodzi. O psychologa się otarło. Babcia mówi, do psychologa by zaprowadzili. A ja pani psycholog mówię, pani czytała Biblię, pani wie co to jest. I teraz tam przyjdę, to mówi, pani Agnieszko, pani mi jeszcze raz to przeczyta. I jeszcze raz mi pani to przeczyta. Jeszcze raz. Także byłam w szoku, że taka doktryna babci dotknęła, że jest nadzieja na zmartwychwstanie dla tych, którzy wierzą w Jezusa.
Dobrze, także teraz rozumiemy tą doktrynę, to bardzo dobrze. Nie wstydźmy się Chrystusa, też i doktryny chrześcijańskiej i mówmy tak, jak w Słowie Boże napisane. A Bóg, jak będzie chciał, to otworzy tym ludziom oczy, że będą rozumieli właściwie te rzeczy. Ale mamy też tą możliwość przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej i to też jest ten element, kiedy ogłaszamy naszą wiarę